Siostry i bracia, dziś kontynuujemy rozważanie Księgi Objawienia, 12 rozdział. Zacznijmy zatem od wersetu pierwszego. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Księga Objawienia jest księgą znaków i te znaki wskazują na wydarzenia o szczególnej wadze. Tożsamość niewiasty jest trudna tak naprawdę do ustalenia w pierwszym momencie. Zwłaszcza właśnie naszemu ewangelikalnemu rozumieniu sprawia to pewien problem. Dlaczego? Bo tak jak czytamy te dwa wersety, to nasuwa się oczywiste porównanie i od razu to kojarzymy. Maria i Chrystus. I na pewno Maria i ta niewiasta tu przedstawiona są szczególnie wyróżnione. Ta niewiasta w tym miejscu symbolizuje jednak kogoś innego. Mianowicie wielu komentatorów powiada, że jest to odniesienie do Bożego Kościoła. Kościół umiłowany przez Pana, nabyty Jego krwią, oczyszczony, uświęcony, bez zmazy i skazy, święty, pełen chwały. Nowy Testament, mówiąc o Kościele, odwołuje się i utożsamia się z określeniem oblubienicy, małżonki. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, kiedy wydaje się, że mówi o małżeństwie, tak naprawdę mówi o Kościele. Przypomnę te wersety z 5 rozdziału. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy i czegoś w tym rodzaju. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół. Przeniesienie tego znaczenia z tej niewiasty nie jest nienaturalne, bo właśnie ta niewiasta przedstawiana jest jako oblubienica też Chrystusa, więc szczególnie w dalszych rozdziałach Księgi Objawienia, w końcowych, jest to powiedziane. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. Jeżeli niewiasta jest matką Chrystusa, Mesjasza, to oczywiście należałoby ją identyfikować z Marią. I to jest jedna z możliwych interpretacji. Natomiast jej nadludzka postać, niezwykła postać, ten opis jej wyglądu nie można przyrównać do żadnej postaci ludzkiej. Nadawanie takiego charakteru Matce Jezusa Marii jest, no, myślę, że nadinterpretacją. Poza tym to ciągnęłoby za sobą to, z czym ewangelikalni chrześcijanie mieliby poważny problem. Bo jeśli ta niewiasta jest tylko stricte Marią, no to jest matką Kościoła. I rzeczywiście Kościół rzymski przeniósł to i mówi, że ona jest matką Kościoła. Ale dla nas nie jest matką Kościoła. Matką Kościoła jest Jezus Chrystus i Bóg. I to nawet my nie używamy nawet takiego zwrotu matka Kościoła, bo to zupełnie w naszej logice się nie mieści, nie tak interpretujemy. Bliższe mnie i ewangelikalnym komentatorom jest przeniesienie tego obrazu niewiasty na Boży Kościół, na oblubienicę. Prześladowanie tej niewiasty, które w następnych wierszach się pojawi, również sugeruje, że jest ona Kościołem. W tym porównaniu należy bardzo ostrożnie postępować. Z tego powodu, że można przeinterpretować, no właśnie, że ona jest matką Kościoła. Najważniejszą rzeczą, którą sygnalizują te dwa wersety, jest to, że rodzi się dziecko, a więc osiągany jest, tu jest wspomniane tylko, osiągany jest cel wcielenia. A to wcielenie ma tylko jedno istotne, ważne znaczenie. To jest szturm na królestwo diabła. Wcielenie ma cel, aby przez śmierć, list do Hebrajczyków powiada, zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy są z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie w niewoli. Zwycięstwo zostało potwierdzone przez zmartwychwstanie, przez wstąpienie też na tron, przez wniebowzięcie. Doniosłe wydarzenia miały miejsce przez ten akt wcielenia i przez wojnę w niebie, która okazała się decydującym starciem w tej wojnie, okazało się wcielenie. Oczywiście to się znowu trochę kłóci z takim pojęciem naszym, to za chwileczkę, wojny w niebie. 3-4 wiersz. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich, strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I znowu, tu jakby wątpliwości nie mamy, o kogo chodzi. To się zdarzyło. Kiedy narodził się Jezus Chrystus, to Herod był kimś, kto chciał zniszczyć natychmiast Jezusa Chrystusa, jak się tylko dowiedział, jaki charakter tego przyjścia jest. Smok to oczywiście nie ma wątpliwości. To diabeł, którego potem dalej przedstawia w tym rozdziale już Jan. I dla niego nie ma niczego ważniejszego, jak zniszczenie Syna Bożego. Podejmował wszelkie próby. Jeśli pierwsza się nie udała poprzez użycie Heroda, to były kolejne, następne próby, by Jezusa Chrystusa jak najszybciej unicestwić, zgładzić. Ale to nie było przecież takie proste. Wiele było takich chwil, kiedy wydawało się, że już są gotowi go zgładzić, i takie niezwykłe były przeżycia, kiedy Jezus Chrystus został przyprowadzony na brzeg skały i nagle wszystkim zabrakło odwagi. Przeszedł, jest powiedziane, obok nich i nikt się nie odważył tego uczynić. Dlatego, że on był Synem Bożym, miał moc i to zatrzymało te diabelskie zakusy, bo ludzie byli, którzy to chcieli uczynić, byli tylko narzędziami. Kto popełnia grzech, powiada Jan w 3 rozdziale 1 listu, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Kim jest smok? Takie stworzenie naprawdę nie występuje w przyrodzie. Nawet w Słowie Bożym nie ma takiego stworzenia wymienionego. Możemy sobie tylko wyobrażać, ale taki potwór pojawia się w niebie, stanowi znak. I w 9 wersecie, do którego za chwileczkę dojdziemy, ale już zacytuję fragment, ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. To jest jego zadanie. W centrum tej sytuacji zawsze pojawiają się główne postaci. Pierwszą z tych postaci jest człowiek, stale nękany i znajdujący się pod presją zła, a więc i diabła. Drugą jest moc zła, diabeł. On wie, czego chce, jaki jest jego cel, co chce osiągnąć. I jego zmaganie osiągnęło taki punkt kulminacyjny na krzyżu Golgoty, kiedy myślał, że odniósł tryumf, że nareszcie wygrał, że udało się. Nareszcie przechytrzyłem wszystkimi moimi metodami. 5 wiersz. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. W chwili wcielenia nieprzyjaźń między wężem lub smokiem a potomstwem niewiasty osiąga taki punkt kulminacyjny. Porażka pozorna i pogrzeb Jezusa Chrystusa przed zmartwychwstaniem wydaje się osiągnięciem celu. Po zmartwychwstaniu Chrystus wstępuje do chwały. I to jest odniesienie właśnie do wniebowzięcia. został zabrany. I to jest pewien tylko obraz, to nie są fakty, przecież Jezus nie jako maleńkie dziecko został porwany. Tu jest pewien obraz, ponieważ Księga Objawienia jest księgą obrazów. Wiemy, że ta jego władza od tego momentu już nie będzie złamana, zatrzymana, ani nikt się jej sprzeciwić nie będzie mógł. Ta laska żelazna to nie rządzenie w sposób arbitralny ludźmi, ale ona pokazuje, że złamać tej władzy Chrystusa nic już od tego momentu zmartwychwstania nie będzie w stanie, nie jest w stanie i nie był w stanie. Dla szatana najgorszą rzeczą było, jeśli on zauważa, że w narodach, w ludziach jest dążenie do podjęcia walki z nim, z tymi siłami ciemności i śmierci. W pewnym sensie ten tekst jest zagadkowy, bo to jest obraz, to jest znak, czy go dobrze interpretujemy. Chce się powiedzieć, że chyba tak, ale może ktoś odkryje jeszcze ciekawsze interpretacje, ale zgodne ze Słowem Bożym. Nie chciałbym powiedzieć, że ja, to nie są też takie dywagacje tylko z tego tytułu, że ja je odkryłem, tylko opieram się na tym, co wielu wierzących ludzi o tym rozdziale mówi. Dlatego twierdzę, że to jest jeden z trudniejszych rozdziałów do rozwikłania. Dziwną rzeczą jest w tym rozdziale to, że Jan pomija cały, właściwie od tego momentu, kiedy podaje, że dziecię zostało porwane, czyli to odniesienie do niebowstąpienia, nie mówi nic o ziemskim życiu Jezusa Chrystusa, nie wspomina tego ziemskiego życia, bo jego księga nie jest skupiona na ziemskim życiu Jezusa Chrystusa. Cała Księga Objawienia jest poświęcona Jezusowi Chrystusowi uwielbionemu, który wstąpił do nieba i jest wśród aniołów i z Ojcem. Interesuje Jana bezpośrednie działanie Jezusa Chrystusa, który został uratowany z sił wrogich, ale stale atakowany. Po drugie, w całej tej księdze Jana nie interesuje natura ludzka, natura Jezusa jako człowieka, ale uwielbiony Chrystus jako Pan Panów i Król Królów, który może przyjść z pomocą każdemu człowiekowi w trudnych chwilach jego życia. 6. wiersz. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Gdy syn wstępuje do nieba, to wrogość szatana skierowana jest przeciw niewieście. Jeśli ona symbolizuje też dla nas Kościół, reprezentuje Boży Kościół, to widzimy, jak wyglądał ten atak od początku, gdy Kościół powstał, na Boże dzieci i na Boży Kościół. Ale niezależnie co byśmy i jak byśmy interpretowali te 1260 dni, ludzie wyciągają różne wnioski, wychodzi z tego, że to jest 3,5 roku. Ta symbolika pokazuje jedno, że jest to ograniczony czas, w którym szatan będzie atakował Kościół, że to jest czas ograniczony. Dla mnie jeszcze jest jedna rzecz ważna tu, ponieważ są takie interpretacje, że do rozdziału 4, to w objawieniu jest mowa o Kościele, od 4 rozdziału to już Kościoła nie ma, no więc jak może atakować Kościół? Otóż ja tak nie widzę tego. Bo jeśli tak by było, to co szatan atakuje? Niewiastę? No nawet gdybyśmy to odnieśli do Marii. Jedno, to ona byłaby dla niego takim zagrożeniem? Kościół był dla diabła zagrożeniem i jest ciągle, bo niszczy jego diabelskie zakusy poprzez Jezusa Chrystusa. Więc ja uważam, że Kościół cały czas jest, funkcjonuje, dlatego moja interpretacja jest trochę inna. Zwracamy uwagę na zmartwychwstanie, a nie to, czy będzie jedno, czy dwa przyjścia, czy pięć. My wierzymy, ja tak wierzę, w jedno przyjście. Czy ono będzie rozciągnięte w czasie? Dla nas i tak to będzie mgnienie oka. A to się może dziać w jakimś określonym czasie dla nas, ale dla Boga to jest i tak mgnienie oka. Wybuchła, 7. wiersz, walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali w nim jego aniołowie. To jest trudne do zaakceptowania. Jak to, w niebie wojna się toczy? Coś dramatycznego? Więc niektórzy myślą, że to kosmiczne zmaganie się tam w niebie, no to jest jakaś legenda, jakaś przenośnia. Myślę, że jednak tam toczyła się wojna. Archanioł Michał i smok z drugiej strony. Znalazłem dość interesującą interpretację, która mnie nawet trochę zaskoczyła. Otóż w związku z tym, że został po przegranej zrzucony ten smok na ziemię, interpretacja pojawiła się następująca. Nie wiem, czy słuszna, ale interesująca. Dlaczego diabeł mógł stawać przed Bogiem i oskarżać Hioba? No bo właśnie jeszcze wtedy nie był strącony. I dlatego on przyłaził i skarżył i dokuczał i stawiał Bogu zarzuty. Aż w końcu przyszedł dzień, kiedy został zrzucony i nie może już stanąć przed Bogiem i oskarżać wierzących. Dziś, dopóki Kościół jest na ziemi, on owszem może to czynić w okręgach niebieskich, czyni tu na ziemi, próbuje ludzi wierzących omamić i powiedzieć, no nie wiadomo, czy wy dobrze wierzycie, a czy to tak na pewno jest, a kto to wie, a jak to będzie, ale przed Bogiem stanąć nie może ten oszczerca i kłamca. Czy to jest słuszna interpretacja? Ciekawa. No bo rzeczywiście zawsze się zastanawiałem, jak mógł on tak sobie swobodnie łazić przed Boży tron i oskarżać. Aż dostał po łapach, jak to ja powiadam, i został wywalony z tego miejsca, bo przecież był aniołem światłości. Był najbliżej tronu Bożego, ale zbuntował się. Zapachniała mu władza. Chciał być równy Bogu. I wtedy Bóg pokazał mu, że to nie on ma tu przywileje, ale Bóg zarządza całym kosmosem. To Bóg stworzył ten świat i jego. Ale jeśli on się zbuntował, jego miejsce zostało mu wyznaczone. To nie oznacza, że diabeł nie miał żadnych wpływów i czy nie ma wpływów na ludzi. Ten konflikt przecież trwa od Edenu. Diabeł, który zwodzi świat, sam zaczyna przeżywać kryzys. Został strącony. No i jego oczywiście popierające anioły, demony razem z nim. Dlatego ja zawsze przypominam ludziom wierzącym, że diabeł nie jest ani wszechmogący, ani wszechobecny. By wszędzie być, on musi się armią z demonów posługiwać. To nie jest tak. Ja nawet takich zwrotów używałem, że jest tutaj, ja się przenoszę, on w białych rękawiczkach wita, o jestem. Nie, to jego przedstawiciele. To nie jest tak. On ma możliwości błyskawicznego przemieszczania się, nie tak jak my, bo to jest jednak duch, ale to nie oznacza, że wszędzie może być, w każdej sytuacji, więc musi się posługiwać całą armią zbuntowanych demonów. Jego miejsce, oczywiście ostateczne, to, co powiedział Jezus. Ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. I jeśli ludzie powiadają, że nie chcą wierzyć w piekło, bo to nie jest dla ludzi, to można im przytaknąć, tak, piekło nie jest dla ludzi. Jezus powiedział wyraźnie, piekło jest dla zbuntowanych demonów, aniołów i dla diabła. Ale jeśli człowiek nie chce przyjąć Bożego Słowa, odrzuca Jezusa Chrystusa, no to musi podzielić ten los odrzucenia, odłączenia od społeczności z Bogiem, tej wiecznej społeczności z Bogiem. Wtedy ma inną wieczność. Dziś są problemy już z tym, są już wśród wierzących, pojawiają się niepokojące takie sformułowania, którzy połknęli starą herezję Rutherforda. On powiedział, że piekło zostanie usunięte i że nawet ludzie, którzy są w piekle, i tak zbawieni kiedyś będą. I połknęli niektórzy tę informację. Nazywa się to anihilacją. Uważajcie, to zaczyna przenikać. Uważajcie, bo nawet wśród wierzących są tacy interpretatorzy. To jest nadinterpretacja. Przenoszą ze Starego Testamentu na Nowy, a to absolutnie nie można przenieść. Nie będzie nigdy takiego momentu, że piekło przestanie istnieć i wszyscy w końcu będą zbawieni. Bo jeśli tak, to po co w ogóle być wierzącym? To i tak kiedyś zostanę wyciągnięty z tego. Albo można przenieść wtedy interpretację, że to jest jakiś czyściec dla tych, którzy czekają, aż ta anihilacja nastąpi. To jest poplątanie z pomieszaniem. Niebiblijne przede wszystkim, niebiblijne. Dwight Moody, wielki ewangelista, powiedział, że szatan dlatego nie chce, aby ludzie czytali Księgę Objawienia, bo ludzie się boją tej księgi, ponieważ napisano w niej o klęsce szatana. Dlatego on robi wszystko, by ludzie nie znali tej księgi, wielu boi się tej księgi. Lepiej jej nie czytać, powiadają. 10. wiersz. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To może sugerować tę sytuację, o której wcześniej powiedziałem. To jest już w czasie przeszłym. On oskarżał, ale teraz w niebie nie ma takiej już możliwości oskarżania braci, ludzi wierzących, tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. W ten sposób zostaje w tym wersecie ujawnione oszustwo diabła. Stało się to powodem triumfu w niebie, ponieważ to miejsce jest absolutnie święte i nie ma miejsca dla szatana w tamtym miejscu. Nie ma miejsca dla tych, którzy przeciw Bogu występują, aby tamto miejsce było im dostępne. Więc to zrzucenie też diabła oznacza jakby przypieczętowanie doskonałego odkupienia Jezusa Chrystusa. Zaczęło się na ziemi, na krzyżu Golgoty, wstąpienie Jezusa do Ojca z powrotem, zamknięcie doskonałości odkupienia Jezusa Chrystusa. To zbawienie jest doskonałe. Nikt go nie może zniszczyć, co nie oznacza, że my sami sobie możemy zaszkodzić. Chroncie się przed następnym poglądem, który może pojawić się, że człowiek zbawiony, na zawsze zbawiony. Otóż nie. Zbawienie musimy sprawować, pilnować. Jeśli ktoś myśli, że jest zbawiony na zawsze i nigdy zbawienia nie utraci, to jest nieporozumienie. Zbawienie jest dla tych, którzy wytrwają. Dlatego wiele wersetów mówi o wytrwałości. Apostoł Paweł powiada, bym głosząc Ewangelii sam nie został odrzucony, bym gdzieś nie zboczył z drogi. Ważne jest, by być wytrwałym. Księga Objawienia też to nam przypomina. Wytrwałość, trwanie w Bogu. Szatan wie o tym i dlatego on lepiej wie niż dzieci Boże. Winy nie ponosi Odkupiciel, a więc nasz Pan i Zbawiciel, ale ci, którzy tego zbawienia nie pilnują, nie szanują. Dzieci Boże czasami dostarczają materiału dla oskarżeń, ale diabeł został pozbawiony tej swojej pozycji oskarżyciela. Dlatego warto trwać w Chrystusie bezwzględnie, nawet w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, gdy cierpimy, gdy prześladowanie dotyka nas, gdy towarzyszy naszemu życiu ból, cierpienie, to ono ma swój też wymiar, znaczenie. 11. wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Diabłu nie udaje się pokonać tych, których oskarża. Zostaje zwyciężony. I recepta na wszelkie zwycięstwo jest taka, jaką przekazał apostoł Paweł w 8. rozdziale listu do Rzymian. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale my w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Niezależnie czego doświadczamy, co nas spotyka, prześladowanie, śmierć, doświadczenia, nie takie sobie kalibru malutkiego, ale potężnego kalibru. Apostoł Paweł powiada, w tym zwyciężamy, bo nic nas od miłości Chrystusowej nie odłączy, jeśli trwamy we wszechmogącym Bogu, Jezusie Chrystusie. To nie znaczy, że ten strącony diabeł, ten smog, którego kolor jest też jasno określony, w oryginale jest powiedziane, tam tu jest powiedziane starodawny, jest w oryginale powiedziane czerwony, więc to już jakby jeszcze dodaje takiej grozy jego wyglądowi, że on został unieruchomiony. On ciągle jeszcze próbuje coś robić. Mój pastor zboru, w którym się wychowałem w Gdańsku, to miał takie zawsze powiedzenie, że diabeł przegrał, ale jeszcze tak trochę ogonem może pomerdać. Oczywiście to jest bardzo daleko posunięta interpretacja, bo gdzie on tam ma ogon? To tylko tak malarze go sobie wyobrażali. Ale tu chodzi o pewną w cudzysłowie interpretację.
Piotr powiada wyraźnie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. My nie jesteśmy uodpornieni na wściekłość diabła, ale zawsze możemy zostać pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Jeśli spod niej nie wychodzimy, jesteśmy zabezpieczeni. Jeśli spod niej wychodzimy, to nie jesteśmy uodpornieni na diabelskie ataki. I ktoś, kto sobie zlekceważy to, potem nagle zaskoczony dziwi się, że został dotknięty jakimiś doświadczeniami, które oczywiście mają charakter diabelski. Wtedy złość szatana kieruje się do takiej otwartej furtki, do takiego otwartego serca. No i oczywiście jeszcze zawsze zaprosi paru kamratów jeszcze. Jak znajdzie uporządkowane serce, ale niepilnowane, to przyprowadzi następnych. Jedno dziecko tak gwoli rozluźnienia napisało w wypracowaniu z religii, że no i co się stało, było pytanie z tym sercem. No jak zły wyszedł i to serce zostało uporządkowane, ale niepilnowane, to przyprowadził 7 od siebie gorszych duchownych. Więc tak dziecko to zrozumiało. Ale rzeczywiście, jeśli zostawiamy szczelinę, bardzo łatwo on może rozsadzić nasze serce. Do tych, którzy są pod przykryciem krwi, diabeł nie ma dostępu, ale daj mu tylko możliwość. Wyjdź spod tego przykrycia. Niebezpieczeństwo jest realne. 13-14 werset. A gdy smok ujrzał i został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chlopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. Czyli 3,5 roku. Tak jak już wcześniej z poprzednich wersetów wynikało, Kościół i lud Boży był zawsze chroniony. Nawet jak patrzymy na Stary Testament, Bóg wyprowadzał naród i chronił. Naród na pustyni był chroniony. Ludzie nie mogą uwierzyć, że jak to jest możliwe, żeby wyprowadzony naród z Egiptu, nawet nie wierzą w tę podstawową cyfrę 600 tysięcy. Ale my wiemy dobrze z analizy Słowa Bożego, że to musiało być około 2-2,5 miliona ludzi. Jak to możliwe, żeby na pustyni taki tłum ludzi przeżył? Ano możliwe dlatego, że to Bóg ich prowadził. To Bóg ich wyprowadził na pustynię i zatroszczył się o to, żeby przeżyli. Aż w końcu udowodniono, nie wszyscy oczywiście w to wierzą, że nie ma żadnych śladów, w końcu jednak odkryto chaty, które takie z mat budowane zachowały się jednak na pustyni. Były zdjęcia nawet w gazecie i już trochę to napięcie zmalało, więc coś było możliwe. Oczywiście zinterpretowano to tak, no paru Beduinów przeszło przez pustynię i wszyscy zrobili wielkie halo. Nie wierzcie takim rzeczom, bo nie prowadził ich jakiś bożek, tylko prowadził ich wszechmogący Bóg, stwórca tego kosmosu i wszechświata. To jak nie mógł ich przeprowadzić przez pustynię? On zawsze, diabeł, próbuje atakować. Tu czytamy, że gdy on został zrzucony, tę złość wylał na Kościół i myślał, że na pustyni ten Kościół zniszczy. Prześladowanie niewiasta znosi dlatego, że niewiasta Kościół, tutaj interpretuję to, otrzymała skrzydła wielkiego orła. Ucieka w bezpieczne miejsce. Bóg ma bezpieczne miejsce dla Kościoła, dla ludzi wierzących. I znowu, ten 6 werset przypomina nam, że to będzie trwać tylko określony czas, że wszystko jest pod Bożą kontrolą. To się nie wymknęło spod Bożej kontroli. Na świecie ucisk mieć będziecie, powiada Jan. Jan powtarza słowa Jezusa Chrystusa, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ci, którzy ufają Panu, powiada prorok Izajasz, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. To jest pewne odniesienie do tego tekstu Izajasz 40 rozdział, 31 wiersz. Śpiewamy nawet ten werset jako refren. Ta sama metafora jest przeniesiona też na wyprowadzenie narodu z Egiptu. I wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. To jest wyraźne odniesienie w tym miejscu do tej sytuacji. Bóg powiada, ja was na skrzydłach orlich nosiłem przez pustynię, uratowałem was. Nie byliście skazani na absolutne zniszczenie, unicestwienie. A to były moje skrzydła, które was niosły, prowadziły. Ludzie wierzący też tego doświadczają. Wzbijamy się w górę na skrzydłach jak orły. To jest ta metafora, która pozwala nam przeżyć pielgrzymkę tu na tej ziemi. I 15-16 werset. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. Wysiłki wyrwania Kościoła spod Bożej ochrony okazały się nieskuteczne, próżne. Bóg posługuje się niespodziewanymi środkami zachowania Kościoła. Gdy Kościół znajduje się w niebezpieczeństwie, niebezpieczeństwie zagłady, przez powódź prześladowania, Bóg nagle posyła swoją odpowiedź. Przed Egipcjanami uratował naród izraelski, że otworzył morze i mogli przejść suchą stopą. Ale też wiele psalmów o tym wspomina. Ogarnęły mnie fale śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego, z przybytku swego usłyszał głos mój. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do Niego nie dotrą. Byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Psalmista w różnych miejscach odwołuje się do tego potoku, który próbował zalać jego życie, życie ludzi wierzących, ale Bóg tę powódź prześladowania przenosił nad ludźmi wierzącymi. Kiedy Kościołowi groziła naprawdę poważna zagłada i przeżył Kościół przecież straszne prześladowanie. Paweł był takim gorliwym w tym prześladowaniu i nagle Bóg używa niesamowitego sposobu. Nagle tego Pawła zatrzymuje. Paweł nawraca się, zmienia swój styl życia, swój sposób myślenia i nagle diabłu zostaje wytrącony oręż, bo to był jeden z dobrych takich pracowników diabła, można powiedzieć. I nagle cały plan misternie utkany poprzez to, że Paweł mógł też walczyć z tymi ludźmi, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa, dysponował wiedzą, dysponował orężem takim rabinicznym, okazały się w ogóle niepotrzebne. Nagle jakby ziemia otworzyła się właśnie, to wszystko poszło gdzieś pod ziemię, a Paweł stanął i powiedział: wierzę w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. On mnie zmienił, On jest moim Panem, Jemu będę służył. A więc oskarżenia diabła przeciwko Kościołowi zostały zniwelowane przez ten obraz, który też jest pewnym znakiem, że otworzyła się ziemia i pochłonęła te wszystkie diabelskie zakusy. Kościół przetrwał, jakiekolwiek były zakusy. Biblia była niszczona, Kościół był niszczony przez wieki, inkwizycja i różne inne rzeczy, które milionom ludzi przyniosły śmierć, a jednak przetrwał żywy, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Nie przetrwały denominacje. One się zmieniają co pewien czas, powstają nowe przebudzenia, ruchy przebudzeniowe, odświeża się ta gorliwość dla Jezusa Chrystusa. Ale Kościół Jezusa Chrystusa, ten prawdziwy, który znajdzie się w wieczności, jest jeden zbudowany z ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To jest prawdziwy obraz tego Bożego Kościoła. Smok wypowiada wojnę Kościołowi, ale nigdy jej nie wygrał. Nigdy jej nie wygrał. W warunkach ziemskich nie wygrał, a w warunkach niebiańskich tym bardziej. Owszem, tak jak powiadam, on nie został unieruchomiony. Ciągle ma możliwość. Chodzi jak lew rczący, ale tak naprawdę, kiedyś to chyba już wspomniałem, on nie jest lwem. Lew z pokolenia jest napisany, to Jezus Chrystus. A on jest takim trochę podrasowanym kociakiem. Oczywiście to nas przeraża, kiedy dotykają nas jakieś doświadczenia, które często myślimy, to jest taka nawała diabelska. Tak, mogą to być ataki, ale one są do czasu i są pod kontrolą Boga. To nie jest tak, że Bóg nagle stracił kontrolę nad naszym życiem i nie panujemy. I On zapomniał, że my mamy problemy. I kończy się ten rozdział takim stwierdzeniem. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim i powinniśmy następne dwa wersety przeczytać, ale nie będę ich czytał, bo to dotyczy już zupełnie innych biadach, które się pojawiają. Te niespokojne wody to taki też symbol, który był znajomy Janowi, tam na wyspie Patmos. Te wody niespokojne są też takim znakiem niespokojnego społeczeństwa. Ciągle coś się dzieje wśród ludzi. Diabeł wie, że ma krótki czas, więc swą działalność kieruje między ludzi. Potrafi skłócić, wywołać wojny, spowodować straszne rzeczy. I potem ludzie zadają pytania naiwne i dziwne, a gdzie był Bóg w tym czasie? Bóg zawsze jest w swoim miejscu. Ale jak człowiek żyje w grzechu, to niech się nie dziwi, że potem konsekwencje tego grzechu ponosi. Myślę, że powinniście, jak chcecie oczywiście, to nie ma przymusu, jeszcze raz sobie wrócić do kazania, które miałem, zasada siania. My czasami chcemy powiedzieć, że diabeł za wszystko ponosi odpowiedzialność. Otóż zasada siania działa. Co siejesz, to zbierasz. Ta zasada działa i wśród ludzi wierzących, i wśród pogan. Jeśli by nie działała, to my byśmy mieli plony, a poganie nie. A jednak mają plony. I to znacznie więcej niż wysiali. Ale ta zasada działa w życiu duchowym. I warto o tym pamiętać. Nie wszystko jest autorstwa diabelskiego. Co siejesz, zbierasz. Jak o tym zapominacie, to nie dziwcie się, że potem nie umiecie wytłumaczyć tego sobie inaczej, jak tylko przez zniewolenie, przez demoniczną presję. Tak, presja może być. Ale to nie jest tak, że wyłączona jest tu kontrola Boga. A więc co z tego rozdziału wynika? Po pierwsze, ze społeczności tego ludu, tego niespokojnego morza, pochodzi Chrystus w sensie ciała. Przybliża się do nas, byśmy Go poznali jako swego Pana i Zbawiciela. Po drugie, siły zła, te demoniczne siły, usiłują zniszczyć człowieka i to nie tylko człowieka zbawionego, każdego człowieka. Te siły chcą mieć na własność wszystkich, ale ich atak będzie zawsze bardziej brutalny na ludzi wierzących, bo część już jest ich, więc swoim dokuczać tylko w miarę. Ale tym, którzy nie są z tego ich królestwa, trzeba ich wyrwać. A więc dowiadujemy się, że usiłują te moce zniszczyć naród Boży. Po trzecie, mimo wielkiej opozycji, mimo cierpień, lud Boży znajduje się pod ochroną naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nigdy Bożemu ludowi, Bożemu Kościołowi nie grozi ostateczna zagłada. Jest zawsze zwycięzcą. To taka moja szybka interpretacja tego niezwykle, jak się wczytać, trudnego rozdziału. Podziękujemy Bogu za to, że możemy się w to słowo wczytywać, że ono nie jest dla nas słowem, które ma przerazić. Ono ma przynieść nam Boży pokój do serc. Nikt nas nie wyrwie z mocy Chrystusa. Któż nas wyrwie? Kto nam przeszkodzi, jeśli w Nim trwamy i jesteśmy w Jezusie Chrystusie? Podziękujmy, powstańmy, dajmy chwałę Wszechmogącemu Bogu. Amen.